Dobry wieczór Państwu. Dzieje się w Polsce i na świecie, no i na Ukrainie, tak między Polską a światem. I właśnie kilka słów o tym, co się dzieje. Dzień dobry wieczór. Tu Gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski. A mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. A dlaczego? Zaczepił mnie na Twitterze ktoś z jakimiś cytatami z Wikipedii na temat doktryny Monroe. No i sobie przypomniałem taką historię sprzed wielu, wielu już lat na jakiejś konferencji. Pan profesor Krzysztof Opolski powiedział coś o Marksie, więc wciąłem się w jego narrację i zrobiłem kilka sprostowań. No i Krzysiek tak mówi: Boże, ja zapomniałem, że ty przecież masz doktrynalne korzenie. No tak, tutaj taka krótka przypowiastka o mnie. Jak prowadzono stan wojenny, a ja wtedy byłem na pierwszym roku studiów, to doszedłem do wniosku, że to jest bez sensu. No i postanowiłem zająć się doktrynami politycznymi i prawnymi, wolnościowymi, amerykańskimi. Plan był taki, że napiszę dobrą pracę, co mi się udało. Dostałem nawet wyróżnienie od rektora o amerykańskiej myśli politycznej i prawnej. I pojadę tam na stypendium. To mi się też prawie udało. Mój promotor, żyjący już, pan docent Suchecki, Wiktor Suchecki, załatwił mi stypendium w Hoover Institute. Konserwatywny amerykański think tank. Tam, proszę Państwa, płacili w 1985 roku $2000 miesięcznie. No. Tylko, że komuniści nie dali mi paszportu. No a jak już komuniści upadli, nastał Balcerowicz, to wymienniki dolarów na złote się trochę zmieniły. I taki wyjazd na stypendium, gdy tak dużo się w Polsce działo, przestał być opłacalny. Bardziej opłacalne było zajęcie się podatkami, które wtedy trzeba było płacić, no i ekonomią. Ale doktrynę Monroe to ja doskonale pamiętam, a warto do niej dzisiaj wrócić. Dlaczego? Dlatego, że ona od 200 lat reguluje politykę Stanów Zjednoczonych. Co prawda, niektórzy próbowali od niej odejść, ale o tym opowiem za chwilkę. Skąd ona się wzięła? Wymyślił ją razem ze swoim sekretarzem stanu, Johnem Quincy Adamsem, piąty prezydent Stanów Zjednoczonych, James Monroe, który rządził w latach 1817. 1825. No, pamiętacie, co to się działo wówczas w Europie. Po upadku Napoleona, którego rządy poprzedziła rewolucja francuska, nastały czasy świętego przymierza. Kongres wiedeński na nowo ułożył stosunki w Europie, ale otworzył też monarchom europejskim takie nowe window of opportunity, które myśleli wykorzystać, zamierzali wykorzystać, żeby nie koncentrować się tylko i wyłącznie na samej Europie, ale sięgnąć na drugą półkulę. Zwłaszcza, że nowi, najpotężniejsi gracze znaleźli się w zupełnie innej pozycji od starych graczy, od Hiszpanii, od Portugalii, które miały zamorskie kolonie. No i wtedy Amerykanie znaleźli się na tak zwanym musiku. Był październik 1823 roku, jak dobrze pamiętam, to 17 chyba, jak prezydent Monroe napisał dwa listy. Pierwszy do Thomasa Jeffersona, a drugi do Jamesa Madisona. Do swoich poprzedników. W liście do Jeffersona napisał: powinniśmy ogłosić, że będziemy traktować interwencję mocarstw Europy, a w szczególności ich atak na kolonie, jak atak na nas samych, zakładając, że jeśli się powiedzie, to rozciągnie się także na nas. A do Madisona napisał: nie ma wątpliwości, że jeśli powiedzie się z koloniami, to w następnej kolejności zaatakują nas. No i Amerykanie nie mogli do tego dopuścić i nie dopuścili, a mieli się czego obawiać. Dlatego, że mocarstwa europejskie patrzyły nie tylko łakomym kąskiem na portugalskie czy hiszpańskie kolonie w Ameryce, ale z niepokojem patrzyli się na samą Amerykę, czyli Stany Zjednoczone. Bo przecież to tam rozwijał się przykład dla różnych zbuntowanych narodów nowej republiki. Nie bez kozery będzie przypomnieć, że przecież po stronie Amerykanów przeciwko Imperium Brytyjskiemu walczyli Polacy. Walczył Kościuszko, walczył Pułaski. No właśnie. Niechętnie chciano by tego typu rozwiązania powtarzać. Więc Ameryka, czyli Stany Zjednoczone, o której mówimy, Ameryka, poczuły się, chyba słusznie, do pewnego stopnia zagrożone. John Colquhoun, który był sekretarzem wojny, na spotkaniu w gabinecie prezydenta 26 listopada 23 roku wyraził opinię, że ostatecznym celem tego świętego przymierza jest uderzenie w Stany Zjednoczone. Będziemy musieli walczyć na własnym brzegu o nasze instytucje. A John Quincy Adams stwierdził na tym samym spotkaniu, że hiszpańskie imperium może zostać podzielone między Rosją i Francją, do których, chcąc czy nie chcąc, będzie musiała przyłączyć się Wielka Brytania. Znowu, rozbiór. Mówi wam to coś? No właśnie. Rozbiór Polski połączył Rosję z Austrią i Prusami. Rozbiór kolonii hiszpańskich czy portugalskich mógł połączyć Rosję z Francją i Wielką Brytanią. John Quincy Adams pisał, mówił: Rosja może wziąć Kalifornię, Peru, Chile, Francja, Meksyk, a także Buenos Aires. I w końcu Wielka Brytania, nie mogąc być bierną, weźmie Kubę jako swój udział. W sposób Stany Zjednoczone zostałyby na swoim własnym kontynencie otoczone przez niechętne jej państwa. I potrzebna była reakcja. No i wówczas wydarzyło się coś bardzo ciekawego. Otóż Wielka Brytania, która miała do wyboru przyłączyć się do planów Francji i Rosji w koloniach amerykańskich lub przyłączyć się do swojego byłego zamorskiego terytorium, czyli Stanów Zjednoczonych, wybrała to drugie rozwiązanie. Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii George Canning w liście z 20 sierpnia 2023 roku do ambasadora amerykańskiego w Londynie zaproponował wspólne działanie. To się Amerykanom owszem spodobało, ale nie spodobało się deklarowanie tego wspólnie z Brytyjczykami. No bo jeszcze pamięć wojny o niepodległość tkwiła w byłych prezydentach, więc postanowili pewne plany ogłosić samemu. No i zrobił to właśnie prezydent Monroe w wystąpieniu 2 grudnia 2023 roku. To wtedy sformułowane zostały zasady określane później jako doktryna Monroe. Nie możemy inaczej patrzeć na jakiekolwiek ingerowanie w celu uciskania ich albo ich kontrolowania, tych kolonii oczywiście, w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek zakresie przez którąkolwiek z potęg Europy, niż jako przejaw wrogich zamiarów wobec samych Stanów Zjednoczonych. W przyszłości rozwinięto te słowa w 5 punktów, które stanowią kanwę doktryny Monroe. Po pierwsze, USA muszą dominować w północnej Ameryce i nie wolno im dopuścić do tego, żeby powstało tam jakieś inne państwo o porównywalnej z nimi sile. Po drugie, USA nie mogą pozwolić na umocnienie się na zachodniej półkuli jakiegokolwiek mocarstwa nieamerykańskiego. Nieamerykańskiego, czyli niepochodzącego z kontynentu amerykańskiego. Po trzecie, żaden inny kraj nie może zdominować morskich podejść do wybrzeży Stanów Zjednoczonych, no, co w praktyce oznaczało kontrolę północnego Atlantyku i północnego Pacyfiku. Po czwarte, nie wolno dopuścić do zdominowania Eurazji przez jedno mocarstwo, które mogłoby swą siłą zagrozić potędze Stanów Zjednoczonych w Ameryce. No i wreszcie po piąte. Wymagało to wszystko rozwoju floty. Ten punkt piąty został później rozszerzony na broń dalekiego zasięgu i na kosmos. Ale po kolei. Punkt pierwszy to tło wojen z brytyjską Kanadą. Opanowania Teksasu, Kalifornii i Meksyku. Amerykanie wiedzieli, że jak sami nie podbiją tych terenów, to istnieje ryzyko, że albo podbije je ktoś inny, któreś z mocarstw europejskich, albo oderwą się one, Kalifornia i Teksas, od Meksyku, tak czy inaczej, i będą mogły wchodzić w różne sojusze z mocarstwami europejskimi przeciwko Stanom Zjednoczonym. Więc skończyło się jak skończyło. Ciekawostka. Na doktrynę Monroe powoływał się sam prezydent Abraham Lincoln w czasie wojny secesyjnej, proszę Państwa. To Lincoln powiedział. Naród, który trwa w stanie wewnętrznego podziału, zostaje wystawiony na brak szacunku ze strony zagranicy, a jedna strona, jeśli nie obie, prędzej czy później sięga po zewnętrzną interwencję. Więc między innymi z tego właśnie powodu. A nie jakiejś tam abolicji. No i oczywiście z powodu ceł. Lincoln podjął wojnę z południem. Z kolei punkt czwarty doktryny Monroe to powód interwencji Stanów Zjednoczonych w I wojnie światowej i II wojnie światowej. Po to, by Niemcy nie opanowały Euroazji, bo gdyby Niemcy opanowały Euroazję, to wtedy mogłoby w Euroazji powstać mocarstwo zdolne jednak do zagrożenia Stanom Zjednoczonym. No a po II wojnie światowej rywalizacja ze Związkiem Radzieckim, bo Związek Radziecki, podbijając całą Europę, mógł na kontynencie euroazjatyckim stworzyć taką siłę, jak wcześniej próbowały Niemcy, która mogłaby zagrozić potędze Stanów Zjednoczonych. No i w końcu to powód resetu z komunistycznymi Chinami przeciwko komunistycznemu Związkowi Radzieckiemu, żeby osłabić Związek Radziecki, żeby nie mógł stać się taką potęgą. No i wreszcie punkt piąty. To wyścig kosmos z dominacji na oceanach trzeba było wraz z rozwojem technologii przenieść się w inne obszary broni międzykontynentalnej, no i właśnie podboju kosmosu. Doktryna amerykańska jest więc stała, ponad partyjna i ponadczasowa. No, przynajmniej tak się wydawało, że ona jest ponadpartyjna, bo w pewnym momencie jak to powiedział Silvio Berlusconi, najładniej opalony prezydent w historii Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, a dokładnie rzecz biorąc jego sekretarz stanu, John Kerry, powiedział, era doktryny Monroe'ego dobiegła końca. No, mylił się Kerry, jak zwykle. Nie dobiegła końca i znowu daje o sobie znać. Bo co byśmy nie mówili o Trumpie, to rzeczywistość jest taka, że głównym obecnie przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych są Chiny. Bo Stany Zjednoczone nie mogą dopuścić do tego, patrz, punkt czwarty doktryny Monroe'ego, aby na kontynencie euroazjatyckim powstało mocarstwo zdolne do zagrożenia Stanom Zjednoczonym. Z całą pewnością aspirują do tego Chiny. Ale dla Stanów Zjednoczonych jeszcze gorszy jest sojusz chińsko-rosyjski. Chińczycy, jak wiemy, wspierają Rosję ciszej albo głośniej. Wspierają ją przeciwko Stanom Zjednoczonym. No bo Chińczycy znają założenia doktryny Monroe'ego. No właśnie. No i żeby odciągnąć Rosję od Chin, to chyba Stany Zjednoczone muszą pójść na jakieś ustępstwa wobec Rosji, bo nie mogą pójść na żadne ustępstwa wobec Chin. Bardzo prostego powodu. To właśnie Chiny są tą potęgą, która może stworzyć taką siłę na kontynencie euroazjatyckim, która zagrozi Stanom Zjednoczonym. Chociażby przez podbój Syberii, który de facto się już dokonuje. Przecież wszyscy, którzy tam jeżdżą, to wiedzą, że tam jest już więcej Chińczyków niż Rosjan. No oczywiście jest granica, ale Chiny swoją ekspansję gospodarczą pomalutku, malutkimi kroczkami realizują. No ostatecznie przecież pamiętają czas wielkiego marszu Mao Tse-tunga. Kontynuują ten wielki marsz tam, gdzie Amerykanie stawiali granice. Po pierwsze, na oceanach. Tu im jeszcze daleko do potęgi US Navy, ale proszę zobaczyć, co się dzieje w kosmosie. Chińska sonda na Marsie wylądowała kilka dni po amerykańskiej. Co tam robiła, to my dokładnie nie wiemy. No bo Chińczycy bardziej strzegą pewnych rzeczy niż Amerykanie. Chińczycy wylądowali po tej niewidocznej stronie Księżyca nawet. Nazywany przez nas za sprawą Pink Floyd ciemną. Co tam robią? Nie wiemy. Amerykanie chyba też nie wiedzą. I pewnie się tym niepokoją. No, aż strach pomyśleć, proszę Państwa, co Amerykanie mogliby oddać Rosjanom w zamian za ich neutralność w swoim konflikcie z Chińczykami. No bo tak na zdrowy rozum to nie tylko Ukraina. Tak na zdrowy rozum to jeszcze inflanty. No i może jeszcze coś. I to nie tylko przesmyk suwalski. Czytam komentarze, że Rosja w ogóle nie jest zainteresowana Polską, że jej strategiczne interesy to państwa rosyjskojęzyczne, te tradycyjne państwa rosyjskojęzyczne, prawosławne i tak dalej. Coś mi tu nie pasuje. No bo my już w konflikcie z Rosją byliśmy. W XVII wieku, w XVI wieku, no w zasadzie zaczęliśmy w XV wieku, ale to wtedy jako sojusznik Litwy, bardziej niż jako Polska. No ale w wieku XVII o Ukrainę to już walczyliśmy bezpośrednio my z Rosją. No i jak przegraliśmy, to jakoś się Rosja nie zatrzymała. I była zainteresowana Polską. Więc dlaczego miałaby się zatrzymać teraz? Tu doktryna Piotra Wielkiego. Konkurencja dla amerykańskiej doktryny obronnej, dla doktryny Monroe. Piotr Wielki stwierdził kiedyś, że w strategicznym interesie Rosji jest to, aby jej granice zaczynały się jak najdalej od Moskwy. No i proszę Państwa, Napoleon padł z tego powodu, miał za daleko. Jak już tam dotarł i tą Moskwę spalili, no to stało się to, co się stało. Hitler też mu się nie udawało. Terytorium. Więc Rosjanie mają powód, żeby nie zatrzymywać się bynajmniej na Bugu, aczkolwiek jest dokładnie to samo, co z punktem piątym doktryny Monroe. No bo dzisiaj nowoczesne środki masowego rażenia powodują, że ta odległość od granic do stolicy nie jest taka najważniejsza. Te najszybsze rakiety z terytorium, powiedzmy, Niemiec, to dolecą do Moskwy w parę minut. Więc trochę jest inaczej niż za Piotra Wielkiego. Ale Rosjanie mają specyficzną psychikę. Oni się przyzwyczają do pewnych rzeczy. No i przyzwyczaili się do takiego myślenia, że ich granice powinny być jak najdalej od Moskwy. No to jeżeli okaże się, że nas, nie tylko nas, Polaków, ale generalnie całą Europę, Trump przehandluje w jakiś sposób na rzecz Rosji, to co powinniśmy zrobić? Trzymać się Amerykanów usilnie? Czy może się zastanowić i pogadać z Chińczykami o granicy polsko-chińskiej na Uralu? Albo może pogadać z Rosjanami? No bo jeżeli czy tak, czy śmak mamy być ich strefą wpływu, to przynajmniej, żeby nam ciepło w dupy było, kupować od nich gaz i ropę dużo taniej niż chciałby nam sprzedawać Trump gaz i ropę amerykańskie. Dlatego mamy to dziś, co się dzieje. I co niestety rzutuje na Polskę. Tak jak, proszę Państwa, rzutowało w czasie zimnej wojny, gdy Stany Zjednoczone przeciwstawiały się Związkowi Sowieckiemu. Temu Związkowi Sowieckiemu, którego wojska stacjonowały w Polsce i narzucony przez którego komunizm musieliśmy tu w Polsce znosić. Więc pamiętam w stanie wojennym, jak wznosiliśmy w Sylwestra toasty, żeby Pershingom nie zabrakło paliwa nad Warszawą, żeby doleciały do Moskwy. Ale wtedy też wznosiliśmy inne toasty za granicę polsko-chińską na Uralu. Czy ten pomysł tej granicy polsko-chińskiej na Uralu może się zrealizować? Ja nie wiem. Ja się nie zajmuję polską geopolityką. Opisałem Państwu założenia tej amerykańskiej. Te niezmienne. Mimo że za Baracka Obamy próbowano twierdzić, że one już są nieaktualne. I na podstawie wiedzy o tych założeniach amerykańskich można sobie próbować wyobrażać, co my możemy zrobić, co ewentualnie powinniśmy zrobić, a co będziemy musieli ewentualnie zrobić. Ale od tego mamy po pierwsze znawców geopolityki, no a po drugie naszych wielkich polityków, którzy z całą pewnością myślą o takich rzeczach, a nie tylko o rozdawaniu posad w spółkach Skarbu Państwa. Więc bądźmy optymistami. Czeka nas fantastyczna przyszłość. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.